Piotr Sowiński podarował nam do tej pory kryminały, których akcja toczyła się w latach świetności Widzewa i z rozgrywkami piłkarskimi w tle. No i oczywiście w nowej książce pod tytułem Wierni wątku piłkarskiego nie mogło zabraknąć, ale jest to piłkarska konspiracja. Nie tylko piłkarska zresztą, bo o działaniach Łódzkiej Armii Krajowej także w tej książce możemy przeczytać. Taka podróż w czasie, w którą nas pan zabrał. Czy to jest naturalna konsekwencja tych poprzednich książek, że było o bardziej czasach nam współczesnych, to teraz zajrzyjmy głębiej?
Tak. Taka, bym powiedział, potrzeba zostania w klimatach Łodzi, ale przeniesienia się trochę dalej w czasie, już nie lata 80., ale właśnie chyba najbardziej ponury okres w dziejach Łodzi czy Polski, czyli okres II wojny światowej.
Ta książka, myślę, dla łodzian niezwykle jest ważna, bo ja ją odbieram jako taki hołd i dla tych działaczy sportowych, którzy, i nie ma w tym przesady, ryzykowali życiem, by rozgrywały się w Łodzi mecze, ale także właśnie dla żołnierzy Armii Krajowej, którzy wtedy działali konspiracyjnie. Fabuła jest tu istotna, ale chyba nie najistotniejsza.
Tak, doszedłem do wniosku, że praktycznie nie ma książek, które byłyby w formie bardziej dostępnej, ukazywały to, co się działo w Łodzi. A te, które są książkami naukowymi, też powiem szczerze, mają szereg wad i luk. I doszedłem do wniosku, że to jest odpowiedni moment, żeby taką książkę napisać, tym bardziej, że zbliżała się 110. rocznica narodzin Widzewa, te kilka lat dramatycznych, w których Widzew grał w konspiracyjnej lidze, ryzykując no, co najmniej zdrowiem, ale także i życiem. Jest to karta mało znana, a tak bym powiedział literacko atrakcyjna, że nie można było przejść obok tego.
Pan oddaje sprawiedliwość autorom książek historycznych dotyczących tamtych czasów. Zresztą bardzo ładny spis na końcu w posłowiu możemy znaleźć. Zwraca pan uwagę, że niektóre z tych książek powstały w czasach PRL-u, kiedy narracja historyczna nieco była inna. Natomiast z posłowia wynika, że zdecydowana większość przedstawionych tu faktów i prawie wszyscy bohaterowie to są postaci autentyczne. Mnóstwo pan musiał się naczytać, żeby się o tym dowiedzieć, ale też słuchał pan taty swojego.
Tak. Pierwszy raz o wydarzeniach związanych z rozgrywkami konspiracyjnymi dowiedziałem się od mego ojca, który mieszkał tuż obok jednego z konspiracyjnych boisk na placu Hallera. Opowiadał, jak w 1943 roku mecz został rozbity przez policję. Opowiadał, jak żandarm wytarmosił go za ucho. No, powiem szczerze, ludzki ten żandarm. Równie dobrze ojca mogli zawieźć do obozu na ulicy Przemysłowej. No i nie wiem, czy moje dzieciństwo byłoby równie szczęśliwe w sytuacji, gdyby ojciec wylądował w tym piekle, jakim był obóz na ulicy Przemysłowej. Tak, tutaj jakby też dużo zawdzięczam ojcu, od którego czerpałem wiele informacji odnośnie prozy życia, szczególnie w tym konkretnym miejscu. To są takie informacje nie do zdobycia, jeżeli nie ma się kontaktu z świadkiem historii.
Do rozgrywek piłkarskich jeszcze wrócimy, ale teraz chcę zatrzymać się przy zdaniu właśnie z posłowia. Pan zaznacza, Łódź była ważnym ogniwem działań wywiadowczych Armii Krajowej. To łódzki wywiad zdobył części rakiet V1, które przez specjalistów z Warszawy zostały pierwotnie uznane za malutkie samolociki o nieznanym przeznaczeniu. Nad realizacją działań czuwał szef akowskiego wywiadu w Łodzi, kapitan Zygmunt Jankę. To on jest pierwowzorem postaci o pseudonimie Gertruda.
Tak, oczywiście. Postać no, niesłychanie dla Łodzi zasłużona, zresztą dla całej Armii Krajowej. Niesłychana jest jego biografia. Opisałem jego próby przedostania się na Węgry. Ja te opisy jego przygód na południu Polski mocno skróciłem, bo one były jeszcze bardziej rozbudowane, tym samym jeszcze bardziej nieprawdopodobne, niewiarygodne. Kilka razy w Łodzi było włos od dekonspiracji, od śmierci. Potem, kiedy został przeniesiony na Górny Śląsk, również kilka razy w nieprawdopodobnych sytuacjach wymykał się Niemcom, no aż dopiero dopadli go komuniści i skazali na karę śmierci. Nie udało się tego wyroku wykonać, udało się Walterowi Jankę doczekać do październikowej odwilży, no i dzięki temu przeżył.
Walter to pseudonim, który...
Jego pseudonim późniejszy, z czasów już górnośląskich. Kiedy był w Łodzi, posługiwał się właśnie pseudonimem Gertruda, no stąd ta forma została przeze mnie uznana za najwłaściwszą do tego, żeby była w książce.
I inni przedstawiciele Armii Krajowej, ci książkowi także wzorowani są na prawdziwych. Jacek II na przykład to pseudonim kobiety.
Tak, to pseudonim Haliny Kłąb, która no, była wielką damą polskiego wywiadu, jedna z najbardziej skutecznych agentek. Postać no, nieprawdopodobna, jeżeli chodzi o odwagę, determinację, skuteczność w osiąganiu celów. Taka też piękna postać, jeżeli chodzi o działania powojenne. Ona została lekarzem, bardzo się zaangażowała w tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To też charakteryzuje ludzi tamtego pokolenia, że mimo tych dramatycznych przeżyć, mimo koszmarnych przeżyć, Halina Kłąb była torturowana. Właściwie no, rzutem na taśmę udało jej się przeżyć. W jej przypadku słowo wyzwolenie w styczniu 1945 roku jest zasadne, bo dzięki temu, że Armia Czerwona weszła, to po prostu Niemcy nie zdążyli jej zabić. Natomiast ją torturowali bardzo, bardzo poważnie. A jednak po wojnie no, gdzieś tam ta siła wewnętrzna, ta chęć życia, chęć pracy dla wspólnoty zwyciężyła z całą mocą. Została profesorem, została odznaczona przez Aleksandra Kwaśniewskiego szeregiem odznaczeń państwowych. Także no, została doceniona w skali kraju. Szkoda, że Łódź jakby nie chce o niej pamiętać albo nie potrafi. No, jest dla mnie rzeczą zdumiewającą, że ktoś taki jak Halina Kłąb nie ma w Łodzi ulicy. Jest dla mnie rzeczą szokującą, że Edmund Bończa-Waśniewski, który występuje w książce jako Mundzio, to też jego pseudonim. Człowiek, który był kaleką, był niepełnosprawny, był garbaty. W czasie I wojny światowej był tajnym bankierem, oczywiście nieoficjalnym, Józefa Piłsudskiego. No, można powiedzieć, postać, która aż się prosi, żeby ją wykorzystać pod względem tworzenia atrakcyjnego wzorca patrioty.
A potem był wiernym też kibicem Widzewa i właściwie takim sponsorem załatwiał.
Znaczy, to już jest akurat trochę moja fantazja. Mm-hmm. Natomiast jego różne działania, takie bym powiedział, ekonomiczne, które opisałem w książce, były rzeczywiście, miały miejsce. No, miał człowiek taki dryg do różnych interesów. No i taka symboliczna sytuacja. W latach 40. on umarł. I umarł na rękach swojego dowódcy, czyli Zygmunta Jankę, który go próbował ratować. Wiózł go taksówką do szpitala. Mm-hmm. I taka, no bym powiedział, filmowa scena, kiedy podkomendny umiera na rękach swojego dowódcy. No, łza się wokół kręci. I też jest to postać praktycznie nieznana. Szkoda, że nie umiemy albo nie chcemy odnajdywać takich postaci. Powiem szczerze, myślę, że gdyby takie postacie były w innych miastach, jestem przekonany, że byłyby zdecydowanie bardziej pamiętane i uhonorowane.
No, pan honoruje w książce tych wszystkich bohaterów, bo także inni przedstawiciele Armii Krajowej, także ci książkowie wzorowani są na prawdziwych postaciach. Szczegółowo pan w posłowie informuje, co właśnie jest prawdą, kto na kim tutaj był wzorowany. I pisze pan także o tym, że akcja Armii Krajowej, akcja N, taka akcja dezinformacji niemieckiego społeczeństwa, rzeczywiście się odbyła, czy odbywała, bo to przecież były długofalowe działania. Między innymi było to wydawanie gazet, w których na przykład informowano o utworzeniu niemieckiej organizacji antyfaszystowskiej. To po to, aby wszystkich, aby przynajmniej kogoś wybić z tego przekonania, że jedynie NSDAP i to jest jedyna słuszna niemiecka droga.
Tak, tak. Ta akcja N była bardzo poważnie traktowana przez i polski wywiad, ale także przez Niemców, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że tego typu akcje mogą, może nie od razu, ale jednak w dalszej perspektywie im bardzo poważnie zaszkodzić. W związku z tym tutaj dla każdego żołnierza akcji N dostanie się w ręce gestapo, no było jednoznaczne z torturami, zabójstwem, w najlepszym wypadku zesłaniem do obozu koncentracyjnego. Natomiast dzisiaj te akcje są w bardzo podobny sposób robione, tylko mamy nowoczesne środki przekazu. Natomiast ta dezinformacja no, jest rzeczą bardzo ważną dla każdej wojny. I jakby tutaj ta
także
działalność...
Także wojny ideologicznej.
Także oczywiście akcja N miała bardzo szeroki zakres i te wszystkie akcje, które opisuję, także te śmieszne, komiczne wręcz w treści, one rzeczywiście miały miejsce. Znowu się tutaj kłania taka rogata polska dusza, że w tym stanie właściwie no dramatycznym, w stanie zagłady biologicznej narodu, gdzieś tam ci ludzie potrafili, no mówiąc wprost, cieszyć się swoją pracą, robić sobie żarty, gdzieś tam tych Niemców ośmieszać na różne możliwe sposoby. To też jakby z takiego psychologicznego punktu widzenia bardzo ciekawa sprawa.
No to taka też walka o wewnętrzną wolność, podobnie jak rozgrywanie konspiracyjnych meczów było walką o wewnętrzną wolność, a tutaj sytuacja RTS Widzew była szczególna, dlatego że okolice stadionu Widzewa były ściśle kontrolowane przez okupanta, przez tajniaków, przez żandarmerię, podobnie jak pobliskie tereny wszystkie, bo tam mieściły się fabryki strategiczne. Dlatego Widzew był klubem, który podczas wojny rozegrał najwięcej meczów, ale nie u siebie.
Tak. To też było ogromne wyzwanie logistyczne. Jak przerzucić piłkarzy z Widzewa na przykład na Rudę Pabianicką, gdzie było dobre boisko, ono było świetnie zakonspirowane, miejscowi Niemcy no wręcz byli patronami tych podziemnych rozgrywek. Zresztą Niemcy ich dosyć... może nie szybko, ale namierzyli ich w 1944 roku, oni się musieli ukrywać. Oczywiście no, groziły im tutaj bardzo surowe represje. I to był bardzo duży problem logistyczny, ponieważ nie wszyscy Polacy mogli podróżować tramwajem.
I nie wszyscy mogli korzystać z roweru. Trzeba było mieć pozwolenie.
Trzeba mieć pozwolenie, oczywiście. W związku z tym to maszerowanie gdzieś tam na drugi kraniec Łodzi no, było trudne. Trzeba było kombinować na wszelkie możliwe sposoby. Taki mecz musiał też być bardzo dokładnie zabezpieczony. Polegało to na tym, że byli specjalni ludzie, którzy nie oglądali meczu, tylko pilnowali, czy gdzieś tam jakieś podejrzane jednostki się nie kręcą, czy nie kręci się żandarmeria, czy inne służby niemieckie. Był cały system ostrzegania. Natomiast no, Niemcy oczywiście te mecze rozbijali. Szczególnie w 1943-1944 roku to już były surowe represje.
Dlatego niektóre kluby wtedy zawiesiły działalność.
Niektóre zawiesiły działalność, tak. Nawet był taki tutaj jakby sygnał wyraźny ze strony władz podziemnego państwa, żeby wstrzymać te mecze, bo w warunkach strat, jakie ponosiła ludność polska, no to jakby ryzykowanie kolejnymi aresztowaniami czy zsyłkami do obozów, no już było, że tak powiem, no zbyt daleko idącym ryzykiem. Dlatego w 1944 roku tych meczów już było praktycznie kilka, czy kilkanaście może, tak, w skali całej Łodzi.
Pojawia się postać w książce, postać Hessego, piłkarza i od niego w ogóle wszystko się zaczyna, dlatego że niemieckie władze starają się go pozyskać. On jest Niemcem, ale odmawia grania w lidze niemieckiej, ponieważ odrzuca ideologię faszystowską i gra w drużynie polskiej. I to także jest postać inspirowana prawdziwym piłkarzem.
Tak, tak. Był ktoś taki jak Artur Hesse. On co prawda nie grał w Widzewie, ja tutaj pozwoliłem sobie dokonać konspiracyjnego transferu. Grał w KS Wulka, natomiast jest postacią autentyczną, rzeczywiście się ukrywał. I jakby chciałem też oddać cześć tym Niemcom, którzy jednak no, byli w tej godzinie próby ludźmi przyzwoitymi. Jakby cała intryga kryminalna dotyczy tego problemu. Te postawy Niemców były skrajnie różne. Od denuncjowania, od wręcz bicia, szkalowania Polaków po pomoc, daleko idącą pomoc. Tutaj jednak ta przyzwoitość ludzka gdzieś tam przebijała się przez tą nazistowską maszynę śmierci. No i podaje nazwiska ludzi, którzy byli Niemcami, którzy zapłacili najwyższą cenę w tym strasznym czasie, jakim była II wojna światowa.
I to jest właśnie bardzo ciekawe w tej książce, że zarówno pan tutaj uwiecznia, no bo ta książka jest uwiecznieniem pewnych faktów, dialogów, postaci. Pan uwiecznia sytuację, kiedy jacyś Niemcy wychwalają się, jak to spacyfikowali wieś, bodajże w straszliwy sposób traktując nawet dzieci, które z palącej się stodoły ludzie chcieli wyrzucić, żeby je ocalić, a tu Niemiec opowiada, a ja je wszystkie tam wrzucałem z powrotem. A słuchająca tego para Niemców mówi, i świetnie, i tak się powinno traktować właśnie Polaków. I to jest po prostu porażający dialog, ale z drugiej strony pan pokazuje, że i wśród na przykład pomocników Armii Krajowej byli życzliwi Niemcy.
Tak, oczywiście tutaj musimy pamiętać, że jednak mówiąc o Niemcach w Łodzi w czasie wojny, musimy rozgraniczyć tych, którzy byli Niemcami napływowymi, dla których tworzono urzędy, dla których tworzono nowe miejsca pracy. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali z różnych części świata niemieckiego. Także Niemcy inflanscy, czy wręcz z Wołynia, czyli z terenów Związku Radzieckiego. I drugą grupą byli Niemcy, którzy mieszkali w Łodzi od ponad 100 lat, od początku XIX wieku. Często byli to ludzie, którzy bardzo dobrze posługiwali się językiem polskim. Często ich niemieckość była taka, bym powiedział, trochę fasadowa. Po prostu posługiwali się językiem niemieckim na co dzień. Chodzili do protestanckiego zboru. No to nie mieli powodów, żeby uważać się za Polaków, ale jakby nie przeszkadzało im to, że żyją w jednym mieście z Polakami, nie byli nazistami. I jakby tutaj tacy ludzie też byli. Niby jest to rzecz oczywista, ale jednak doszedłem do wniosku, że byłoby dobrze ten akcent gdzieś tam mocno poruszyć.
Oczywiście, bo znamy przecież takie relacje, że kiedy Niemcy zajęli Łódź, to łódzcy Niemcy z kolei witali ich kwiatami, ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy. Tutaj mamy głównego bohatera, który jest postacią fikcyjną. To jest pół Niemiec, pół Polak i to jest ciekawe, że on na początku gorzko myśli o ojcu, prostym rzemieślniku, który zadbał i to z determinacją dbał o wykształcenie syna. No i czym to zaowocowało? Tym, że został szefem Policji Poznańskiej i teraz musi podejmować moralne wybory. A jak gdyby nie to wykształcenie, to mógłby sobie nawet w tych wojennych czasach spokojnie żyć. Ale to takie troszkę żartobliwe. Ja to tak odbieram jako z przekąsem.
Powiem szczerze, chyba tego przekąsu tam nie ma. Raczej oddałem realia, mówiąc, że człowiek, który był wykształcony w okresie międzywojennym, był człowiekiem, który mógł piastować prestiżowe funkcje. Bycie komisarzem policji w Poznaniu było niebyle jaką szarżą. Zresztą w ogóle bycie komisarzem policji w realiach II Rzeczpospolitej było pewnego rodzaju dużym sukcesem. Natomiast rzeczywiście to się wiązało z tym, że tego typu ludzie, pół Niemcy, pół Polacy, oni stawali przed dramatycznymi wyborami moralnymi, które często potem ważyły na ich losie, ważyły na losie ich najbliższych, odciskały piętno na następnych latach. To są sytuacje tak trudne, że ja osobiście nie jestem skłonny oceniać tych ludzi. Bo jednak tutaj ta skala jakby ryzyka była ogromna, bo to nie była sytuacja taka, że mógł powiedzieć, ja nie jestem zainteresowany współpracą z gestapo. Nie, policja kryminalna, czyli Kripo, ona ściśle podlegała gestapowcom. Tutaj nie można było sobie pozwolić na rodzaj demonstracji i powiedzenia, nie, ja będę łapał tylko bandziorów, a nie polskich konspiratorów. No, tak niestety nie było.
I nasz bohater, Jan, a obecnie Hans Fischer, właśnie został zaangażowany do tego, aby nawiązać kontakt z łódzkim podziemiem i pozyskać tego ukrywającego się Hessego. No a potem sytuacja się rozwija. No i właśnie przed moralnymi wyborami nasz bohater staje. Za dużo tutaj nie będziemy zdradzać. Natomiast jest też taki fragment poświęcony sytuacji kościoła w Łodzi. Wydaje mi się, że to jest też warte podkreślenia, że no, Niemcy mieli taką wymyśloną specjalną politykę antykościelną i również duchowni za swoją posługę płacili często najwyższą cenę.
Tak. Mało kto wie, że Łódź była w ogóle pewnego rodzaju eksperymentem nazistów. Ten eksperyment miał przekształcić Łódź, czyli Liczmanstadt, w miasto całkowicie zdechrystianizowane. Ograniczono bardzo ilość funkcjonujących kościołów do 4 raptem.
Godzinne mszy też tak, były ograniczone?
Tak, oczywiście, że tak. Tutaj było to bardzo ściśle koncesjonowane, jeżeli mogę tak powiedzieć. I rzeczywiście skala represji w stosunku do ludzi polskiego kościoła była ogromna. Ogromna, o wiele większa niż na terenach generalnego gubernatorstwa. Jakby tutaj ludzi kościoła, podobnie jak i ludzi wykształconych, no, traktowano jednoznacznie jako wrogów, których należy zlikwidować w pierwszej kolejności. To byli ludzie, którzy trafiali do radogowskiego piekła, potem do Dachau. Postać Romana Koneckiego, którego no to jest taki mój mały sukces, że udało mi się taką postać zlokalizować. Postać szczególną, bo to był wybitny naukowiec, asyriolog, on zajmował się pismem klinowym, był księdzem, a w młodości był w ogóle bojowcem PPS-u. Wyciągnęli go gdzieś tam za pewnie ogromne pieniądze z warszawskiej cytadeli, on się potem nawrócił. Postać no, bardzo mało znana, a taka no, nieprawdopodobnie ciekawa.
Też materiał na film.
No, powiedział i to sensacyjny iście. Tak, tak, tak. Rzeczywiście tutaj ta ofiara złożona przez łódzkich księży była ogromna.
I jeszcze pozostając przy tamtych czasach, te wszystkie szczegóły dotyczące codziennego życia. Pan mówi, że ojciec był skarbnicą wiedzy, no ale pewnie i z innych źródeł.
Tak, oczywiście. Tutaj z wieloma osobami rozmawiałem. Udało mi się dotrzeć do bardzo ciekawych wspomnień. Gdzieś tam całkowicie zapomnianych w wielu wypadkach. No, starałem się robić wszystko, żeby te realia okupacyjnej, nawet nie okupacyjnej, bo Łódź była wcielona do Rzeszy, realia Łodzi wcielonej do Rzeszy oddać, no bo to były warunki, bym powiedział, ekstremalnie ciężkie. Niewyobrażalne. To, co widzimy na filmach o konspiracji gdzieś tam warszawskiej, to są zupełnie inne relacje. Tutaj gra toczyła się o to, żeby w ogóle cokolwiek zjeść i tym samym przeżyć do dnia następnego.
W związku z tym właśnie, że Łódź była wcielona do III Rzeszy, także w związku z tym, że była, to jest, może komuś się wyda śmieszne, ale to w ogóle nie jest śmieszne, Łódź nie była skanalizowana prawie.
W dużym stopniu.
Mhm. I dlatego na przykład załatwianie potrzeb fizjologicznych to była taka jak gdyby demonstracja, kto mieszka w domu. Więc tym bardziej u nas ukrywanie ludzi, ukrywanie się było niezwykle utrudnione. Już poza tym, że właśnie Łódź była wcielona do III Rzeszy. I jakoś generalnie ludzie mniej wiedzą o konspiracji łódzkiej, bo się Armia Krajowa kojarzy wybitnie z Warszawą, kojarzy się z Powstaniem Warszawskim, właśnie z Szarymi Szeregami, a tutaj w Łodzi działy się bardzo ważne rzeczy.
Tak, tak, ta konspiracja, ona była przynajmniej do, powiedzmy, 1942 roku bardzo, bardzo aktywna. Natomiast pamiętajmy, że tutaj nasycenie miasta gestapo było ogromne. Jednak liczba denuncjatorów, donosicieli była zdecydowanie większa niż w Warszawie. jednak wielu Niemców, mówiliśmy o tych dobrych Niemcach, no teraz warto powiedzieć o tych złych, no niestety oni tutaj no, byli lojalnymi obywatelami III Rzeszy. Jeszcze jedna sprawa. Łódzkie elity zostały wymordowane.
I to już prawie praktycznie na początku wojny.
Mm-hmm. Elity, dodajmy, nieliczne. Ci, którzy nie padli ofiarą mordów w Lasach Ludźmierskich, trafili do Radogoszcza, do obozu radogoskiego. Stamtąd, co prawda, zostali wypuszczeni, ale wyrzuceni do generalnej guberni. I jakby no, Łódź siłą rzeczy została pozbawiona tego bardzo ważnego zaplecza. Druga sprawa to wysiedlenia, czego na przykład w Warszawie nie było. Wysiedlenia nie tylko polegające na tym, że wyrzucano Polaków z mieszkań i w ogóle zakazywano im przebywania na terenie kraju Warty, czyli wyganiano ich do generalnej guberni, ale mówię tutaj także o przesiedleniach wewnętrznych, czyli w obrębie miasta. To bardzo komplikowało działalność, bo rozbijało pewnego rodzaju wspólnotę sąsiedzką. I jakby te warunki tutaj prowadzenia działań no były przez to bardzo, ale to bardzo trudne. A jednak no, byli tacy, którzy mimo wszystko próbowali. I o nich właśnie jest ta książka.
Książka zatytułowana Wierni. O podziemiu, a także o sportowej konspiracji. Piłkarska to była nie jedyna, natomiast chyba taka najbardziej spektakularna, ta konspiracja właśnie meczowa w Łodzi.
Znaczy, od samego początku było to traktowane właśnie w kategoriach walki cywilnej. Tak jak tutaj pani powiedziała o pewną wolność wewnętrzną. Tak to było traktowane. Ale nie tylko. Pamiętajmy, że zakaz uprawiania sportu wiązał się z polityką nazistów, która miała polegać na całkowitej degrengoladzie społecznej. Polacy mieli być nieuczeni, nie wysportowani, mieli być masą przeznaczoną do niewolniczej pracy, która po prostu w ciągu kilkunastu lat miała przestać istnieć. W związku z tym te mecze były także pewną formą zachowania czegoś, co moglibyśmy nazwać tkanką biologiczną. Ale obok, o czym warto też powiedzieć, szczególnie w przypadku Widzewa, ta organizacja sportowa miała też charakter tajnego nauczania.
I o tym między innymi można przeczytać w powieści zatytułowanej Wierni, a jej autor Piotr Sowiński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.